przyznam szczerze, że zawsze przed spotkaniem z Eweliną Potocką staram się coś przekąsić, żeby później nie mieć problemów z tym, o czym słucham. No bo to jest zawsze smacznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
cię. A dzisiaj będzie bardzo...
Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie
treściwie.
Oczywiście, że będzie treściwie, będzie bardzo konkretnie, bo dzisiaj tematem audycji kulinarnej są steki, ale to są steki najwyższej jakości, takie crème de la crème, jeśli można użyć takiego
top of the top.
Słowa, zgadza się. Steki wyjątkowe, bo z wyjątkowej wołowiny, z wyjątkowego mięsa, to właściciel lokalu, o którym za chwilę będziemy mówić, sam jest też hodowcą i to jest w skali Europy sprawa wyjątkowa, ponieważ niewielu jest takich właścicieli lokali, takich właścicieli steakhouse'ów, którzy też posiadają własną hodowlę. Ale takie było założenie właśnie Wiesława Stopy, właściciela steakhouse'u Delmonico Cut w Gdańsku, by wiedzieć, co podawać, by miał stuprocentową pewność, że mięso, które serwuje u siebie w lokalu, które umówmy się, tanie nie jest, jest najlepszej, wyjątkowej jakości. No więc Wiesław Stopa, nim zainwestował w lokal, najpierw zainwestował w bydło. I historia jest naprawdę niesamowita, bo dawno, dawno temu tak naprawdę zmuszony był ściągać wręcz zarodki, embriony, i to z bardzo daleka, bo z Australii. Zdecydował się na hodowlę bydła najwyższej jakości. To jest taka rasa Wagyu, rasa japońska. Zresztą o tym za chwilę będzie opowiadać.
To jest Wagyu. To jest relatywnie nowa w sensie w gastronomii. Od kilkunastu lat tak się o tych Wagyu zaczęło mówić i zaczęło jadać w steakhouse'ach. Stany Zjednoczone, które no, mają steki na najwyższym poziomie, mają taką klasyfikację, tam jest Choice, Select i Prime Beef. Prime Beef to jest to najlepsze. Prime od Selecta czy Choice różni się stopniem marmurkowatości, czyli to jest tłuszcz wewnątrzmięśniowy, czyli takie żyłki, które przerastają mięso. Jeśli tego tłuszczu nie ma, to stek jest... no, w najlepszym wypadku średni. I tam, gdzie kończy się skala prime beef, czyli tych najlepszych steków amerykańskich, które trafiają do gastronomii, tam zaczyna się Wagyu. Bo najczęściej to bydło, które dostarcza steków amerykańskich, to najczęściej jest Angus i jego mieszańca. Nic przeciwko Angusowi, to jest świetne mięso, natomiast tak jak powiedziałem, tam, gdzie kończy się Angus z marmurkowatością, tam zaczyna się Wagyu.
Wagyu to jest japońska rasa.
To jest japońska rasa, tak.
Skąd pan wziął? Tutaj u nas na Kaszubach właśnie, bo na Kaszubach ma pan, prawda, tak, swoją hodowlę.
Tak, zaczęliśmy od stada Angusów, bo teoretycznie można było sprowadzić dorosłe zwierzęta, no ale z Australii czy ze Stanów to trochę ciężko. Kontakt mieliśmy z taką dużą, nieistniejącą niestety już hodowlą Westholm Wagyu w Australii i oni przysłali nam pierwsze embriony, 50 sztuk. Efekt mizerny, bo wyszły z tego dwa byczyki i jałówka. Ale następne już transplantacje embrionów były skuteczniejsze.
Teraz porozmawiajmy o efektach tej hodowli, czyli przed nami stek podany na rozgrzanej takiej żeliwnej patelni.
Można steki robić na żeliwnej patelni, jak najbardziej. Na grubej, żeliwnej, prostackiej patelni, z tym, że zawsze będzie lepsza z profesjonalnego grilla.
Mamy tutaj gałązki rozmarynu i czosnek.
I to jest w zasadzie wszystko. Stek potrzebuje tylko soli, tak po prawdzie. Rozmaryn nadaje dodatkowego aromatu, chociaż są goście, którzy nie życzą sobie ani czosnku, ani rozmarynu.
Tylko sól.
I jedzą po prostu ten kawał mięcha. Żadne frytki, żadne sosy, nic ich nie interesuje. 100% rozpływania
białka
się w ustach, tak, tej wspaniałej sztuki mięsa. Porterhouse, T-bone, ribeye, strip, bardzo dużo różnorakich rodzajów tych steków jest. I jak się w tym wszystkim odnaleźć? No, kogo pytać, jak nie Wiesława Stopę, który doskonale zna się na swoim fachu, to przypomnę, właściciel steakhouse'u Delmonico Cut w Gdańsku.
Tak w ogóle to steków jest niewiele. Wybitny steakhouse Peter Luger nie serwuje tak inne steakhouse'y ribeye'a czy innych, tylko ma steak for one, for two, for three, for four. I najczęściej jest to porterhouse, jeśli już dla większej ilości ludzi. A porterhouse to nic innego jak T-bone, tylko duży, cięty od strony zadu. My stosujemy nomenklaturę angielską czy amerykańską, no bo możemy używać określeń polskich, które nie oddają. Dlatego niestety w sensie, no nie pochwalam tego, ale w tym przypadku precyzyjnie, jeśli mówię, że to jest New York Strip, czyli jedna z tych części składowych T-bone'a i Porterhouse'a to jest New York Strip, a druga część to jest polędwica. Połączone kością w kształcie litery T, stąd nazwa T-bone, duży T-bone, to Porterhouse. I wszystko od przedostatniego żebra do przodu, co jakby przylega do kręgosłupa, to jest ribsteak. Najczęściej serwowany jest jako ribeye, czyli pozbawiony kości, okrojony, taki bardziej ugłaskany. Większość gości życzy sobie to w formie ribsteak, czyli z kością, nie okrojony. Jeśli jest marmurkowa, toś wybitna, to jeszcze uzyskujemy parę innych steaków. Czyli z karkówki Denver Steak. Teraz robi taką karierę na całym świecie. Jeśli to jest wagyu, to mówią na niego zabuton steak. Przy dobrej marmurkowatości też z zadu możemy uzyskać steki, ale to już jest jakby wyższa szkoła jazdy. Te steki mogą być twarde, jeśli nie są naprawdę bardzo, bardzo precyzyjnie przygotowane.
Dla laika to trudno się odnaleźć w tej całej nomenklaturze i w tych rodzajach.
We wszystkim. Jest to relatywnie proste, bo tych steków w sumie jest niewiele. I czasami jak goście dyskutują o cenie, no to zmysłowa im, że z całej krowy, takiej olbrzymiej czy z byka, tych steków jest niewiele. A jeszcze co odróżnia nasze mięso, nasze steki od jakby reszty świata, w sensie normalnego handlu, że te nasze zwierzęta trafiają do ubojni w wieku 3 lat. Dlatego, że po 18 miesiącu, gdzie normalne angusy czy inne bydło mięsne trafia do rzeźni, od tego momentu u wagyu zaczyna się budowanie marmurkowatości. Więc żeby nie stracić tego, trzyma się je dłużej, stąd też ta cena.
To przyznam szczerze, że nie bardzo wiedziałem, o czym nasz gość mówi, ale domyślam się, że to musi być smaczne i rozumiem, dlaczego te steki są tak drogie, bo rzeczywiście, skoro niewiele ich można z takiego z byka po prostu uzyskać, to musi to kosztować.
Generalna zasada to jest właśnie ta marmurkowatość, o której mówi Wiesław Stopa, czyli ten tłuszcz wewnątrz mięśniowy. Na to szefowie kuchni powinni zwracać uwagę. Ale jest jeszcze dużo różnych ciekawostek, o których będziemy rozmawiać za chwilę, bo są też różne sposoby, nie tyle może sposoby przyrządzania steków, co sprzęty, na których się to robi. I tutaj też jest dużo różnic. Pan Tomasz zauważa, że jeżeli człowiek chce karmić innych ludzi, to musi być to prawdziwa wołowina. No nic dodać, nic ująć, bez upiększeń. I rzeczywiście to jest tak, jak mówiliśmy już wcześniej, że taki dobry stek to właściwie nawet bez takiego skromnego rozmarynu i bez czosnku, po prostu dobrze przyrządzone mięso. A jak je przyrządzić, jak je upiec, to będziemy jeszcze oczywiście w audycji dzisiaj mówić. Pan Tomek również, ale to już inny słuchacz, podkreśla, że tutaj stek dla amatorów gotowania. Mięsko jest hiperważne, jeśli ktoś nie rozumie grillowania i jak je przygotować. Nie wolno robić samemu, wybrać się lepiej do wyspecjalizowanego steakhouse'u, by podali...
Będzie lepiej i nikt nie będzie narzekał, że medium, rare nie smakuje tak jak zrazy.
Pan Tomasz się podpisuje, fan steków z Argentyny i Ameryki Południowej. Rzeczywiście najczęściej słyszy się, prawda, o tych stekach właśnie z Ameryki Południowej.
Z tych zakątków świata się okazuje, że na Kaszubach równie fantastyczne bydło jest hodowane, które po prostu, no jak to się nazywa?
Marmurkowatość?
Wagyu.
A, wagyu. Rasa się nazywa wagyu i pochodzi z Japonii. Jest sporo różnic między taką zwykłą restauracją, to nazwijmy umownie oczywiście, drodzy Państwo, a takim typowym steakhouse'em, który właśnie specjalizuje się tylko i wyłącznie w serwowaniu miejsca.
W serwowaniu mięsa,
oczywiście. W klasycznej restauracji to jest tak, że ważny jest szef kuchni i od jego wyobraźni, od jego kunsztu zależy, jak danie zostanie podane i jak składniki zostaną połączone. Natomiast w steakhouse'ie czaruje mięso.
Steakhouse tym się różni od każdej innej restauracji, że restauracja włoska, francuska, każda inna, taka jest dobra, jak dobry jest szef kuchni. Czyli każdy hołubi swojego szefa kuchni, bo wszyscy jakby z tych samych surowców robią i niektórzy potrafią zrobić z tego cuda, a niektórzy po prostu nie. Natomiast steakhouse jest tak dobry, jak dobre jest mięso. Jeśli nie ma się dobrego mięsa, no to nic się nie wyczaruje. Nie można dodać czegoś więcej, ująć czegoś, żeby wyszło lepiej. To o wszystkim decyduje mięso. Bo jeśli jest to dobre mięso, to ten kucharz nawet po przeszkoleniu, nie wiem, miesięcznym, wie, że nie może przekroczyć na danym stopniu rozgrzania grilla, powiedzmy, 3 minut na każdej ze stron. I to musi się udać. To wymaga po prostu dokładności i precyzji, ale jest to raczej proste. Całym problemem jest właśnie mięso. I to też nie jest tak, że to mięso po uboju może trafić bezpośrednio do steakhouse. Ono musi dojrzewać. Średnio około 30 dni. Temperatura plus 1 stopień, nie możemy tego zamrażać. Wilgotność około 75%. Na początku nawet musi być bardziej sucho, plus ruch powietrza, żeby ta zewnętrzna cała część mięsa momentalnie się jakby zamknęła, zasklepiła. I co jest jeszcze ważne, są steakhouse'y, które mają takie szafy w witrynie, szafy, gdzie dojrzewa też mięso. Jest to fajna rzecz, ale bardziej marketing, dlatego że dojrzewanie mięsa potrzebuje ciszy i spokoju. Im rzadziej się tam zagląda, tym lepiej, światła niech nie będzie, niech to po prostu sobie dojrzewa. Jeśli to jest jakaś szafa, którą się otwiera i tnie się co powiedzmy 15 minut stek, no to ta reszta nie ma zbyt optymalnych warunków do dojrzewania. Mięso może dojrzewać na sucho, czyli po prostu cięte w takie elementy, powiedzmy rib czy T-bone, to jest cały kawał mięsa, który dojrzewa. Natomiast można też dojrzewać mięso na mokro, czyli zaspawane w folii. Ono nie traci wtedy na wadze. Poprawia się jego delikatność, natomiast nie poprawia się w żaden sposób smakowitość tego mięsa, aromat. Mięso, które dojrzewa na sucho, na steki jest najlepszym mięsem. Jest to sporo problemu, dlatego że większość mięsa, które jakby w ogólnie w handlu się znajduje, to mięso pochodzi najczęściej Argentyna, Brazylia, Urugwaj, Stany, to lepsze. I to dojrzewa na mokro, dlatego że przez ocean zaspawane, tam nie ma strat żadnych, nikt nie będzie tego jakby doglądał. Zaspawane jest bezpieczne w kartonach, w chłodniach. Ale tak jak mówię, nie jest to samo.
A taki stek idealny to jest stek krwisty, nie do końca?
To jest kwestia preferencji. Jeśli to jest po dojrzewaniu 30-dniowym, to ono jest soczyste, to nie jest tak, że ono schnie, zasycha tylko jakby zewnętrzna część. Ale to nie ma takiej krwistości. Te krwiste steki to są raczej steki, które dojrzewały na mokro.
No, mnie odjęło mowę, bo ja przyznam szczerze, jestem fanem steków, tylko nie znam się na stekach. Po prostu albo mi smakuje, albo nie.
No właśnie, dlatego trzeba iść do dobrego miejsca, gdzie oddasz się w ręce mistrza ceremonii, który po prostu
on mnie zapyta, jaki gruby i w jaki sposób przysmażony, tak? I to wszystko. A mięso po prostu jest tym, co jest
najważniejsze. Jest jakość mięsa. To jest najważniejsze w steakhouse'ie. I po tym właśnie poznamy dobry lokal tego typu. Pani Wiola jedzie samochodem i słucha, i ma buzię pełną śliny, pisze nasza słuchaczka. No, zrobiliśmy tak smaka z tymi stekami, pisze pani Wiola i dodaje, że dobra wołowina to podstawa pysznego steka.
No to skoro pani, kto pisał tak o tym...
Pani Wiola
ma ochotę na steka, to niech ona i wszyscy uważnie posłuchają, co zrobić, żeby stek był idealny.
Skoro znamy już klasyfikację, to pytanie, jak zrobić idealnego steka?
Jeśli w domu, można zrobić bardzo dobre steki w domu. Warunkiem jest żeliwna, gruba, ciężka patelnia. Bardzo rozgrzana patelnia, naprawdę rozgrzana, tak że mięso położone na niej ma dymić. I mięso, które nie jest wyciągnięte z lodówki. Temperatura tego mięsa jest pokojowa, nazwijmy.
Jakiś tłuszczyk na tej patelni?
Może być śladowa ilość jakiegoś tłuszczu, natomiast jeśli to jest marmurkowatość, to nie ma tej konieczności, ale można troszeczkę oliwy czy czegoś na patelnię i rzucamy to na krótko, w zależności od tego, co kto lubi. Ale jeśli robimy to na patelni i chcemy, żeby to był wyższy stopień wysmażenia, nie takie zupełnie różowe, czy nawet czerwone, tylko powiedzmy medium czy medium rare, to powinniśmy po usmażeniu na obu stronach wsunąć to do piekarnika. Jeśli ktoś może się podeprzeć termometrem, to też super. Tam do 54 stopni to będzie miał akurat ten stopień wysmażenia. A jeśli nie, no to tamte w piekarniku 8-10 minut po rzuceniu na patelnię i stek powinien być bardzo dobry.
Panie Wiesławie, to już wiemy, jak zrobić to w domu, ale dom to dom. A steakhouse to steakhouse, więc jaki to jest stek idealny pana zdaniem?
Mówimy o steakhouse'ach. Są, z grubsza biorąc, dwie szkoły, dwie metody. Wybitne steakhouse'y, takie jak Morton Steakhouse, Wolfgang's, te wszystkie duże amerykańskie, używają grilli, które są gazowe, z tym, że te ekrany, które grzeją od góry. Dlatego nie ma spalania się tłuszczu, który trafia na rozgrzany element, czy to jest węgiel, czy palnik gazowy. Ponadto ta podczerwień powoduje, że to ciepło penetruje trochę inaczej do steka i robi się to krócej. Większość dużych steakhouse'ów też bazuje na tym grillu, natomiast tacy hardkorowi to robią jednak na węglu drzewnym. Ale to jest wyższa szkoła jazdy. Steki są oczywiście tak samo dobre jak z tego gazowego ogniwa, natomiast no, nie jest to takie proste w utrzymaniu. W utrzymaniu w sensie cały dzień musi pani mieć konstant temperaturę, tą samą ilość węgla i tak dalej.
Czyli idealny stek zaczyna się tak naprawdę od aparatury.
To jest no, relatywnie prosta aparatura, bo jeśli ktoś chce robić na węglu drzewnym, jest to mówię, kapitalna możliwość, no to musi jednak zabezpieczyć odpowiednią temperaturę cały czas, czyli ta jakby ilość węgla musi być odpowiednia. To jest doświadczenie. Taki wybitny steakhouse Lekki de Cheval w Montrealu szuka na przykład kogoś do pracy na grillu. Warunkiem 7-letnie doświadczenie w branży pracy z grillem na węgiel drzewny.
No proszę bardzo, także wymagania są, ale to po prostu chodzi o to, by to mięso było po prostu najlepszej jakości, by było dokładnie, rozpływało się w ustach i ja dzisiaj też tak skromnie jak pan Tomek na sałateczce, tylko steka by
ja
się
też,
zjadło.
Ja przyznam szczerze, że mimo piątku takiego mięsiwa bym sobie skosztował. Ale no cóż, no, drodzy Państwo, jeśli ktoś ma ochotę na prawdziwego steka, to proszę nawet odłożyć trochę, poczekać i pójść zjeść coś z najwyższej półki.
Jeszcze rada dla tych, którzy jednak w domu chcą spróbować i zmierzyć się ze stekiem. Jeżeli chodzi o temperaturę, pożądany stopień wypieczenia najlepiej sprawdzić za pomocą takiego specjalnego termometru. Wbijamy go w najgrubszą część mięsa i jeśli temperatura jest niższa o 5 stopni od oczekiwanej, już mięso można z grilla zdjąć.
A smakowałaś?
Smakowałam i naprawdę jest to przepyszny kawałek mięsa i tak jak powiedziałeś, naprawdę warto odłożyć trochę pieniędzy, no bo to nie jest tania sprawa.
Jest tanie, ale poczekać, nie pójść do jednej z restauracji, do których chadzamy zwykle albo często i poczekać, pójść rzadziej, ale na prawdziwą ucztę.
Prawda, ale też ten kawał mięsa był gigantyczny, nie zjadłam całego.
Ewelina Potocka, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę Państwu smacznego popołudnia.